przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Chrzanowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek trudny temat, bo co tu dużo kryć, to sytuacja bez precedensu. Nigdy się tak nie zdarzyło, żeby miejski radny zakuty w kajdanki trafił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i z trzema zarzutami prokuratorskimi w sprawie płatnej protekcji. Dodajmy wprost, to jest tylko zarzut, to nie jest wina i trzeba czekać na decyzję sądu w tej sprawie. Jeżeli ta sprawa do sądu trafi i będzie wyrok, to będzie można przesądzać, czy Kamil B. jest winny, czy jest niewinny. Ale ta sytuacja w nie najlepszym świetle stawia i partię, którą pani reprezentuje, i Radę Miejską trochę, i samego Kamila B.
Ta sytuacja przede wszystkim źle pokazuje oblicze samorządu, tak? Po prostu radny jest reprezentantem samorządu, wybrali go mieszkańcy i myślę, że to jest największy problem, że podważamy takim może nieprawdziwym zdarzeniem, ale jednak to, jak dużo robią radni dla swoich mieszkańców. Tu też jest bardzo ważna rzecz, że to jest osoba młoda, nie skazana, więc nie będziemy mówić o jego winie. Niemniej od jakiegoś czasu Kamil nie jest członkiem klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
Od kiedy? Bo zdaje się,
zawiesił swoją
tydzień temu, tak?
Tak, on zawiesił swoją działalność. Natychmiast robił to mało skutecznie, nie wysłał tam, gdzie trzeba właściwego dokumentu i z tego, co wiem, zawiesił go rzecznik dyscypliny
partyjnej. Już ta decyzja jest, tak?
Jest decyzja, on o tej decyzji wie, czekamy na rozwój wydarzeń, bo też, tak jak powiedział pan na początku, sąd uchylił.
Sąd nie zastosował tymczasowego aresztu, o który wnioskuje prokuratura, a prokuratura zapowiedziała, że ta decyzja o braku aresztu zażali się do sądu okręgowego.
Dokładnie, ale to sądy decydują o winie, a nie my ludzie.
Na razie o areszcie. Tak. Pani przewodnicząca, kiedy się pani w ogóle o tej sprawie dowiedziała, że są jakieś wątpliwości co do tego, czy Kamil B. mógł naruszyć prawo?
Dowiedziałam się o tym w dniu, kiedy pani prezydent miała przeprowadzić rozmowę z dwoma panami. Ci dwaj panowie przyszli do biura rady, chcąc spotkać się z radnym. Nie było wtedy radnego na dyżurze. Nie wiem, czy umówił się z nimi, czy też nie. I to był moment, kiedy dowiedziałam się, że no po prostu poszukują go osoby. Dzień później już dowiedzieliśmy się, że pani prezydent po rozmowie z tymi panami zgłosiła zawiadomienie na policję.
Pani rozmawiała z radnym? On się tłumaczy w jakikolwiek sposób?
Tak, rozmawiałam ja z radnym, jak i szef mojego klubu radnych. Wypierał się tego, ma takie prawo, wierzy w to, że jest niewinny, więc po prostu to był koniec dyskusji na ten temat.
Pani mówi, że radny nie złożył odpowiedniego dokumentu w sprawie zawieszenia go w strukturach partii, ale to nie pierwszy raz, kiedy radny Kamil B. coś robi nie do końca, bo zdaje się, jakiś czas temu zapowiadał, że zrzeknie się mandatu radnego, po czym zmienił zdanie. Czy pani rozmawiała w ogóle z radnym o tym jego postępowaniu? Ja też słyszałem, że on nie do końca angażuje się w to, co się dzieje w Radzie Miasta, że nie można wyegzekwować na przykład jego pracy w komisji rewizyjnej. Miał kontrolować sprawę ZIM-u i MZK i na tej kontroli się w ogóle nie pojawił. Czy pani rozmawiała z nim o pracy? Nie mówię tutaj, czy jest winny, czy niewinny, bo nie my będziemy to rozstrzygać. To od tego jest prokuratura, sąd, wymiar sprawiedliwości. Ale jak on traktuje swoje obowiązki jako radnego? Czy pani nie ma wrażenia, że to jest trochę już za daleko posunięte?
Tak, tylko proszę pamiętać o tym, że ja nie jestem przełożoną żadnego radnego.
Ale pani
tak
jest szefową rady.
Tak.
I też koleżanką klubową, jak rozumiem.
Tak, więc jeśli to miała być taka rozmowa dyscyplinująca starszej koleżanki do młodszego kolegi, to taka rozmowa miała miejsce i też Kamil wczoraj złożył rezygnację z członkostwa w pracach komisji rewizyjnej. Taką uchwałę przyjmiemy na najbliższej sesji. Ona trochę dezorganizuje pracę komisji, ale w tej sytuacji, która ma miejsce, no muszę przyjąć do wiadomości jego decyzję w tej sprawie.
A co on powinien teraz zrobić pani zdaniem? Powinien przed wami radnymi nawet w takim ścisłym, zamkniętym gronie się jakoś wytłumaczyć, czy czekamy na to wszystko, co będzie się działo ze strony wymiaru sprawiedliwości?
Nie sądzę, bo jakakolwiek dyskusja na ten temat, no po prostu prostu budzi niepotrzebne emocje. Ja uważam, że jeśli jest winien, to rozliczą to odpowiednie służby i instytucje. Jeśli nie, trudniej będzie nam po prostu w tej sytuacji go przepraszać. Więc ja myślę, że to jest jego problem, jest osobą odpowiedzialną, dorosłą, mam nadzieję, odpowiedzialną, dorosłą, musi rozwiązać ten problem samodzielnie.
A pani, jak pani komentuje taką sytuację, w której radny publikuje w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że jego sprawa ma podłoże polityczne?
No nie chciałabym po prostu w ogóle odnosić się do jakichś takich prywatnych wpisów, ale też Facebook, inne aplikacje, inne portale nie są biurem podawczym. Jeśli ma ochotę przekazać taką informację, no to niech to złoży oficjalnie na piśmie i w tych instytucjach, które wymagają tego, a nie na Facebooku.
Zmieńmy temat. Pani przewodnicząca, dlaczego radni są uprzywilejowani, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania? Właściwie z czego wynika ten zapis w regulaminie strefy płatnego parkowania, że za 120 zł rocznie radni mogą kupić abonament do bezterminowego parkowania w strefie płatnego parkowania? Czemu ma służyć ten przepis?
Taki projekt zastaliśmy. Nie sądzę, żeby w tej chwili mówić o tym, że ktoś go nadużywa, bo przecież nie parkuje więcej i dłużej niż każdy inny mieszkaniec Słupska. Nie jest to parkowanie za darmo, czyli też została uiszczona opłata, więc jeśli będzie taka potrzeba zmiany tego dokumentu, to zmienimy, ale na tę chwilę dokument.
Ale pani widzi w ogóle potrzebę, żeby radni mieli tak uprzywilejowaną pozycję? 120 zł za rok to jest 10 zł miesięcznie. To jest 3 godziny postoju w centrum na miesiąc, tak wygląda ta opłata.
No możliwe to się wydaje komuś, że jest to może niesprawiedliwe, ale też radni wykonują jakieś tam obowiązki. Sama z takiego przywileju też korzystam, kiedy podjeżdżam gdziekolwiek do miejsca w ramach swoich tych obowiązków. Nie parkuję tam nie wiadomo jak długo i bez potrzeby.
Ale naprawdę radni muszą mieć taki przywilej?
Nie, jeśli pan uważa, że...
Ja nie uważam, ja po prostu pytam.
Tak, ale jeśli będzie jakiś wniosek, że nie powinni mieć takiego przywileju, to nie, tylko że u nas w kraju przyzwyczailiśmy się do pewnego rodzaju przywilejów, począwszy od deputatu węglowego i dodatkowej opłaty tam energetycznej dla ludzi, którzy sobie nie radzą. I tutaj też mam cukier, długopis, nie wiem, herbata, ręcznik, rzeczy też.
Nie brnijmy w takie właśnie, absurdy, jak woda na herbatę, tak, ale tutaj... Wie pani, że wiele osób narzeka na to, że te opłaty w strefie płatnego parkowania nie są niskie i że to też kosztuje i że też jak ktoś się spóźni kilka minut, zapomni, bo takie rzeczy się zdarzają, to na przykład zdarza się, że z ust jednej radnej podczas sesji usłyszy, że jest złodziejem i pani radna w ogóle za to nie przeprosiła, nie poczuła się w obowiązku, żeby wycofać się ze swoich... To tu dużo mówić haniebnych słów o ludziach, którzy często zapominają albo przedłużą jakieś parkowanie, bo mają inne sprawy. I w tej sytuacji jesteście państwo uprzywilejowani po prostu.
Ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby parkować zgodnie z przepisami, żeby parkować na miejscu, dokładnie tam, gdzie jest to miejsce wyznaczone i płacić za to, co z czego korzystamy. Radni za to płacą, tak?
I też dostają diety przy okazji.
Dieta jest rekompensatą za poniesione koszty związane z niebyciem w pracy w tym dniu, kiedy się jest radnym i pełni tę funkcję.
Tak dokładnie jest. Pani jest też nauczycielem. Jak pani ocenia ten prawie rok pracy zdalnej? Mam już za chwilę kwiecień. Tak naprawdę już dzieciaki chyba myślą o tym, że za chwilę jest majówka i koniec roku. Ja spotkałem się z taką dość radykalną opinią, że ten rok szkolny trzeba by powtórzyć.
Jest to bardzo ciężki rok i rzeczywiście z tych doświadczeń, które już przez rok zdobyłam, będzie to rok, który będzie pokutował w całej edukacji, na każdym poziomie, tak? Począwszy od uczniów klasy pierwszej, którzy uczą się pisać sami, po uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują się do matury i chcą iść gdzieś na studia. Jeśli nie wskrzeszą w sobie takiej chęci samodoskonalenia, będzie im trudno, ale nauka to nie wszystko. Mamy największy problem z brakiem komunikacji i integracji pomiędzy uczniami na każdym poziomie i myślę, że taki szeroko rozumiany proces socjalizacji musi nastąpić od początku powrotu dzieci do szkoły, bo tutaj jest największy kłopot.
Socjalizacji, czyli takiego odbudowywania kontaktów międzyludzkich?
Tak, więzi, kontaktów, relacji, integracji ze sobą. To są właśnie problemy, na które zwracamy w tej chwili uwagę, bo są osoby takie, które brak tych więzi odreagowują agresją, Albo tacy, którzy się po prostu wycofują.
A jakichś uczniów pani straciła z pola widzenia?
Nie, wszystkich pilnuję. Niemniej zdarza mi się wiedzieć, że może tam za tą ikonką po prostu przez chwilę osób nie ma.
Albo są w piżamie.
Tak, to, że są w piżamie, to zdarza się. To absolutnie, że jedzą w trakcie posiłki, że komunikują się z innymi osobami.
A oszukują podczas sprawdzianów?
Jestem świadoma tego, że tak.
Ale tak. Jest pani tego świadoma, czy ma pani dowody?
Przypuszczam, ponieważ czasami zdarza się, że odpowiedzi są identyczne na sprawdzianie, które przeprowadzamy online. To są takie trudne sprawy dla nas. My musimy to zweryfikować po powrocie. Niemniej nie sądzę, żeby rok był do powtórzenia.
Nie sądzi pani, że nikt się na to nie zdobędzie,
nie,
tak? Rozumiem.
Nie.
No dobrze, ale jak dzieci przekonać, że nie warto oszukiwać podczas sprawdzianu przez internet, kiedy właściwie możliwość kontrolowania ich jest ograniczona? Nawet jeżeli pani każe włączyć im kamery, to nie wiadomo, co za tym komputerem z boku leży.
Kto siedzi pod stołem.
Kto siedzi pod stołem albo za stołem. Właśnie jak wykształcać w dzieciach, w młodzieży, nie będę nikogo chciał urazić, dlatego że to też są osoby, które często są już prawie dorosłe, żeby wykształciły w sobie takie poczucie przyzwoitości?
Do wszystkiego trzeba dojrzeć, naprawdę. Do tej przyzwoitości też. Nie mają z tym na przykład problemu uczniowie w Australii, którzy przecież od lat uczą się zdalnie. Nie mają z tym problemu osoby, które zdają egzaminy online w wielu państwach na świecie. No, musimy po prostu do tego dojrzeć.
Trzeba rozmawiać z tymi uczniami.
Dokładnie, trzeba
i tłumaczyć.
Dokładnie.
No dobrze, to kiedy wrócą dzieci do szkół, jak pani przewiduje?
Jeśli mamy być wróżką w tej chwili.
Nie, jak nie... pani, z pani doświadczenia, jak pani widzi, jak to się rozwija, bo pewnie też pani rozmawia ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy już są pewnie w części zaszczepieni albo jedną, albo dwiema dawkami i też rozmawia pani z uczniami albo z rodzicami uczniów, bo pewnie też się odzywają do pani. Jak pani przewiduje, bo ludzie o tym rozmawiają, ile osób choruje, ile ma teraz kłopoty. Minister Czarnek mówi, że być może w kwietniu, ale to wszystko zależy od tego, kiedy, jak będą wyglądały statystyki zachorowań na koronawirusa. Ja obstawiam maj raczej. Niż kwiecień.
Ja myślę, że na koniec kwietnia wróci klasa maturalna, ponieważ 29-30 to są ostatnie dni ich nauki w szkole, więc przed maturą muszą przynajmniej podpisać obiegówkę, bo takiego dokumentu z takiego dokumentu nikt ich nie zwolnił. Natomiast my do szkoły nie wrócimy w tym roku szkolnym.
Tak pani przewiduje?
Tak przewiduję.
Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i też nauczyciel przy okazji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Wszystkiego
bardzo.
Dobrego.